Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Filip Karman.
Dzień dobry, w studiu gość Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, doradca prezydenta Lublina do spraw partycypacji społecznej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, w tym roku świętujemy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. W 90 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. No i pojawia się pytanie, jak ten samorząd wygląda dzisiaj?
Oczywiście, jak wspominamy, to nie chcę, żeby to zabrzmiało jak slogan, ale oczywiście zawsze ciśnie się na usta ta podstawowa formuła, że no, największym sukcesem wolnej Polski była właśnie reforma samorządowa i to wszystko, co udało się osiągnąć, a zarówno w tym wymiarze infrastrukturalnym, w tym wymiarze tożsamościowym, tak, no to oczywiście monstrualny sukces i wspaniała sprawa, która się udała. No, samorządy od początku lat 90. niezwykle blisko współpracuje i oczywiście jestem wielkim pasjonatem tego, co się udało zrobić. Niewątpliwie pandemia troszkę przyćmiła obchody.
O pandemii porozmawiamy.
Dobrze. Mówię tylko, że przyćmiła te
przyćmiła
obchody.
Przyćmiła na pewno, ale pandemia to nie jest jedyna rzecz, czy jedyna wada, jedyna zła rzecz, z jaką borykają się samorządy. Co jeszcze doskwiera najbardziej tym małym ojczyznom?
Najbardziej oczywiście doskwiera niedoszacowanie środków. Tak? Kluczowym dzisiaj problemem samorządów jest brak środków, czyli dochodzące nowe zadania, za którymi nie idą środki, tak? No taki najbardziej klasyczny przykład, niedoszacowana subwencja oświatowa, a samorządy wydają bardzo często swojego budżetu na szkoły, a jeszcze często dodają drugie tyle do subwencji z własnych środków. Więc to jest ogromny problem, czyli jak gdyby dodawanie zadań, gdy nie idą za tym pieniądze. Jakbym miał zrobić jakiś taki ranking tego, co samorządom dzisiaj najbardziej doskwiera, to pewnie właśnie to.
Ale rozumiem, że to jest grzech ekip rządzących i to nie tylko tej dzisiejszej.
Absolutnie. Trzeba powiedzieć, że mechanizm dodawania zadań, za którymi nie szły pieniądze, to grzech bardzo różnych, tak? Czy kolejnych ekip, czyli przerzucania na samorządy, bo one są dobre, sprawne, skuteczne, na pewno dobrze wykonają zadania. Poza tym no, jest klauzula generalna. Wszystko, co nie jest przypisane innym, robi gmina, prawda? Więc to przerzucanie jest bardzo wyraźne i gdy nie idą za tym środki, gdy są niedoszacowane pieniądze, czy zbyt małe dochody z PIT-u, czy właśnie już wspomniana wcześniej subwencja, tak, to jest oczywiście wielki problem.
A nie sądzi pan, że polityka, szczególnie ta partyjna, niszczy samorządy?
Bez dwóch zdań. Mnie oczywiście najbliższa jest ta idea ojców założycieli samorządu, czyli samorządu rozumianego jako właśnie budowanie tożsamości małych ojczyzn, czyli właśnie taki duch solidarności, czyli budowanie obywatelstwa, czyli odmieniana przez wszystkie przypadki partycypacja. I oczywiście to, co niszczy samorząd, to oczywiście jest nie polityka, bo mechanizm polityczny jest dobry, tak? Partyjniactwo. Oczywiście w przypadku małych wiejskich gmin, z którymi najczęściej mam kontakt, bardzo często wójtami zostają ludzie znani w danej społeczności lokalnej. Można powiedzieć sól ziemi, prawda? Tam się wszyscy znają, tam nie ma anonimowości, tam po prostu wszyscy wiedzą, kim jest dany kandydat i tutaj bardzo często szyld partyjny nie wystarcza, choć oczywiście zdarzają się też takie przypadki. Natomiast oczywiście im większa jednostka samorządu terytorialnego, ten wpływ polityczny jest większy. Znaczy, mechanizm polityczny jest dobry. Nie unikniemy mechanizmów politycznych. Natomiast oczywiście to, co jest złe, no to takie mechanizmy partyjności przenoszonej tutaj, gdzie przede wszystkim liczy się efekt, sukces, rezultat, gdzie liczy się sprawność, skuteczność, empatia.
Dokładnie, tylko że ja zmierzam też do czego innego, bo to, że wójtem, prezydentem czy burmistrzem będzie polityk topowy, dobrze znany w tym środowisku, to jest normalne i mam wrażenie naturalne.
Jak najbardziej.
Ale pojawia się problem, kiedy na przykład dyrektorami czy kierownikami są osoby, które nie mają kompetencji, ale mają co innego, mają partyjną legitymację.
No co tu dodawać, no można powiedzieć, to po prostu tragedia. Jest takie słynne powiedzenie, że geodezja nie ma barw politycznych, prawda? Możemy oczywiście przyjąć zasadę, że wójt, burmistrz, prezydent, podobnie jak w administracji rządowej, wojewoda, minister, to są stanowiska, ich doradcy, ich zastępcy, to są oczywiście stanowiska polityczne i oczywiście zgodnie z logiką polityczną mogą je politycy pełnić. Natomiast jak schodzimy w dół, jak idziemy do zadań geodezyjnych, społecznych, z zakresu kultury, no to oczywiście powinni być to specjaliści. Tutaj wyłącznie powinno być z jednej strony kryterium merytorycznej, a z drugiej talent do zarządzania. zaufania, tak? Potencjał menedżerski. Nie legitymacja partyjna, bo to zawsze się źle kończy.
Ale rozumiem, że tego problemu nie wyeliminujemy i nie wyeliminowały go poprzednie ekipy też, i samorządowe, i rządowe.
Nie wyeliminowaliśmy go. Oczywiście jakąś barierą zawsze była niezwykle bliska mi idea służby cywilnej, czyli rozdzielenia funkcji politycznych od funkcji administracyjnych. Czyli taki ideał, że są politycy, którzy zmieniają się zgodnie z logiką wyborczą, a na czele, czy to administracji rządowej stoi dyrektor generalny, czy to samorządów, sekretarz, i od nich w dół to już jest wyłącznie apolityczny korpus fachowych urzędników, który nie zmienia się zgodnie z logiką wyborów politycznych. To jest ideał, nie udało nam się go osiągnąć, albo nie udało się w takiej skali, w której byśmy chcieli. Myślę, że to jest jeszcze przed nami. Myślę, że wymogiem, takim standardem światowym, cywilizacyjnym jest to, żeby te funkcje rozdzielać, i wydaje mi się, że mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości w tym kierunku zmiany pójdą, a może w bliższej przyszłości. Życzmy sobie tego.
Mówił pan, że pandemia koronawirusa troszkę wyhamowała rozwój samorządów. No i właśnie jakie będą konsekwencje i dla samorządowców, i dla samorządów, no i przede wszystkim dla mieszkańców?
Mhm. Tak, ona wyhamowała, ale ja bym powiedział tak, że kryzys, czy pewne zmiany o charakterze takich trendów rozwojowych, cywilizacyjnych, narastały już od dłuższego czasu. Tak? Cały czas o tym dyskutowaliśmy. Ja bym powiedział, że pandemia w pewnym sensie wyostrzyła te problemy, nadała im taką nową dynamikę. Znaczy, bez dwóch zdań, żyjemy w takich czasach, które najczęściej określamy takimi słowami jak niepewność, niejednoznaczność, zmienność, niepewność. Nie bardzo wiemy, jak ta przyszłość będzie wyglądała, i wydaje się też, że doświadczenia pandemii i doświadczenia jak gdyby radzenia sobie z nimi samorządów, z jednej strony oczywiście pokazało to, że samorząd radził sobie w ogromnej większości przypadków. To ogromne zaangażowanie, nie wiem, szycie maseczek, wspieranie mieszkańców, to oczywiście są praktyki godne największej pochwały. Natomiast wydaje się, że samorząd staje wobec gruntu, tak jak zresztą cały sektor publiczny, gruntownych zmian, tak? Gruntownych przeobrażeń. Można by powiedzieć, że są takie trzy obszary. Znaczy, jednym jest szukanie oszczędności. Po prostu trzeba szukać oszczędności. Oszczędności czy obniżanie kosztów nie jest wartością samą w sobie, ale jeżeli pieniędzy brakuje, to musimy wszelkiego rodzaju takie oszczędności wprowadzać, oczywiście przy założeniu, że nie będzie cierpiała jakość. Czyli możemy oszczędzać na szkołach, tak, bo to jest potrzebne, bo pieniędzy brakuje, ale jeśli ma cierpieć jakość nauczania, no to oczywiście to będzie przeciwskuteczne. Z drugiej strony trzeba na pewno zmieniać te profile kompetencyjne, czyli zmieniać zarządzanie. Proszę zauważyć, że dzisiaj od urzędników samorządowych oczekujemy zupełnie innych kompetencji. Oczekujemy bardziej wrażliwości, oczekujemy empatii, oczekujemy solidarności. A pokazała nam pandemia, że w tych warunkach pracy zdalnej, pracy online, nie wszyscy sobie z nią dobrze radzili. I technologicznie, i mentalnie. Bardzo często człowiek siedział w domu, musiał się połączyć z urzędem, ale nie mógł, nie miał bezpiecznych łączy, nie miał podpisu. Jak ktoś przychodził do urzędu, a urząd zamknięty. Nikt mu wystarczająco tego nie tłumaczył. Więc troszkę więcej empatii, trochę więcej zrozumienia. Właśnie ta trudna sytuacja powinna nie służyć temu, że po cichu, w ciszu gabinetów podejmujemy decyzje, tylko właśnie zwiększeniu procesu partycypacji, rozmawiania z mieszkańcami, tłumaczenia mieszkańców. Ale to jest również monstrualna zmiana w kadrze kierowniczej. Kadra kierownicza, szefowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, dyrektorzy wydziałów muszą być bardziej takimi mentorami dla pracowników, bardziej coachami, bardziej takimi opiekunami, osobami wspierającymi. Dzisiaj pracowników nie rozlicza się z czasu, że ja siedzę i czekam. Bardziej rozliczamy ich z efektów. Monstrualne zmiany przed nami, monstrualne zmiany.
No dobrze, tylko to, o czym pan mówi, w samorządzie Lublina chyba nie działa najlepiej. Urzędnicy na urlopach, monstrualne kolejki, na przykład do Wydziału Komunikacji. Urzędnika nie ma, nie odbiera telefonu, kierownik nie wie. Jak sobie z tym radzić?
Troszkę pewnie bym bronił w tym przypadku urzędników. Znaczy, oczywiście wszystkich nas to zaskoczyło. To, że trzeba było przejść na pracę zdalną. To, że w pierwszej kolejności w tym dylemacie ile wolności, a ile bezpieczeństwa, no oczywiście zwyciężyło myślenie o bezpieczeństwie. Tak? Więc oczywiście ten chaos, oczywiście ten rozgaryz w tej pierwszej fazie był nieunikniony. Tak? Wszyscy po prostuśmy się bardzo bali. Dzisiaj jesteśmy już po pół roku troszkę mądrzejsi o te doświadczenia. Wcześniej tego nie było, ale bez dwóch zdań, jak analizuję kilkadziesiąt czy kilkaset urzędów, z którymi systematycznie pracuję, z którymi mam stały kontakt, no to oczywiście tak, ten pierwszy etap dla wszystkich był trudny. Teraz trzeba z tego wyciągnąć wnioski, tak? Na ile zdalna praca jest dobra i godna naśladowania, a co trzeba w niej zmienić i poprawić. W sektorze komercyjnym jest taka słynna zasada, która się nazywa system gorących krzeseł. Korporacje liczą koszty. Czyli na przykład jak mamy 100 pracowników i wielki biurowiec, to po co nam tylu pracy? Może niech będzie 50. Może ktoś jest u klienta, ktoś na kontroli, ktoś na wakacjach, a koszty są dużo mniejsze. Również przed takim dylematem staną samorządy, tak? Liczenia kosztów, zastanawiania się, czy być może sprawy zaoszczędzone na tym, że nie wszyscy jesteśmy w urzędzie, ktoś pracuje zdalnie, pozwolą na przykład zbudować kawałek więcej drogi. To wszystko dylematy przed nami.
Czyli rozumiem, że pan i prezydent Krzysztof Brzuch wyciągniecie wnioski, tak, z tej pandemii?
Prezydent na pewno wyciągnie. Prezydent zresztą na bieżąco takie wnioski wysuwa cały czas. Te prace trwają, ale jak obserwuję inne gminy, wójtów, burmistrzów, ich dyskusje z radami, to tak, bezwzględnie takie wnioski wyciągają i bezwzględnie cały czas szukają optymalnych rozwiązań, optymalnych działań, dopasowania konkretnych pracowników do wyzwań czy do nowych zadań.
W takim razie, jaki będzie samorząd przyszłości? Już biorąc pod uwagę te wszystkie perypetie z wirusem i etap przed, jak on będzie wyglądał?
Według mojego najgłębszego przekonania samorząd przyszłości to samorząd, który będzie przede wszystkim obdarzony ogromną wyobraźnią. To, czego najbardziej trzeba, to wyobraźni. Jak samorząd ma wyglądać w przyszłości, tak? To musi być samorząd empatyczny. To musi być samorząd nastawiony na mieszkańców. To musi być samorząd cały czas powtarzający element partycypacji. Mieszkańcy nie mają być współkreatorami tych usług. No i samorząd bardzo solidarny.
Ale w jaki sposób mają partycypować? Budżety obywatelskie?
Tak, budżety obywatelskie również. To jedno z narzędzi partycypacji. Włączanie ludzi do współdecydowania. Pytanie ludzi. Partycypacja jest odpowiedzią na zniechęcenie ludzi do mechanizmów politycznych. Tak? Włączanie ludzi do decydowania o codziennych sprawach, konsultowanie, podpowiadanie ciekawych pomysłów. To jest przyszłość samorządu. To jest to, jak zaczęliśmy naszą rozmowę od 90 roku, od reformy samorządowej. Ojcowie, założyciele samorządu powiedzieli, bierzemy władzę po to, żeby oddać ją ludziom. Wydaje mi się, że lepszej definicji nie ma. Właśnie na tym powinien, samorząd musi wrócić do korzeni. Musi być partycypacyjny, musi być solidarny, musi słuchać ludzi, słuchać mieszkańców, bo inaczej będziemy mieli to ryzyko, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli upartyjnienie, tak? Czyli decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami. Nie, one mają być konsultowane, one mają być przy otwartej kurtynie. Być może wiele standardów sprawności, skutecznego zarządzania możemy z biznesu przyjmować. Natomiast na pewno kluczem jest transparentność, przejrzystość, taka gra przy otwartej kurtynie i włączanie ludzi do współdecydowania. To może brzmi górnolotnie, ale naprawdę jestem najgłębiej przekonany, że to jest przyszłość samorządu.
Bardzo dziękuję za wizytę. Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich i doradca prezydenta Lublina.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również i zapraszam na poranną rozmowę Radia Centrum. W poniedziałek Igor Skrzypek poprowadzi. Dziękuję i do usłyszenia.
Do widzenia.